Zadam Ci pytanie. Jak bardzo jesteś głodny Boga, żywego Boga? Jak bardzo pragniesz, jesteś głodny, żeby chodzić z Duchem Świętym? Jak bardzo pragniesz tego? Nie to, że chcesz, jak bardzo go pragniesz. Jeśli naprawdę pragniesz, to coś Ci powiem, to zrobisz wszystko, żeby go posiąść, żeby go poznać i żeby chodzić z Nim na co dzień. Ale za to musisz złożyć swoje życie na ołtarzu. To inaczej nie przychodzi. Kiedy tam na scenie sobie chodziłem, pytałem: Panie, co tak dla Ciebie jest najważniejsze? Co byś chciał przekazać? Powiem Ci coś. On ma olbrzymie pragnienie objawić się Tobie, żebyś mógł i mogła Go poznać osobiście. On stanie się dla Ciebie kochankiem Twojej duszy. Ale jest droga do tego. Poznanie Go. Coś Wam powiem. Ja nie wierzę w chrześcijaństwo bez Ducha Świętego. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nie ma czegoś takiego. Dlatego, że chrześcijanin to jest osoba, która przyjęła Ducha Świętego, chodzi z Nim, poddaje się Mu, jest posłuszna. Dlatego, że to On właśnie upodabnia do Chrystusa. Bez Niego, bez poddawania się Jemu, poprzez wiarę, że On jest mądrością, że On kocha i przyszedł tylko po to, żeby nam pomóc tu na tej ziemi, żeby nam objawić nie tylko Syna, nie tylko Ojca, ale żeby ukształtować nas na obraz i podobieństwo. Dlatego, że kiedy poddajesz się Jemu, On Cię upodabnia, On Ci objawia Bożego Syna, prowadzi Cię do Niego, przedstawia i kiedy stajesz się poddany Mu, posłuszny, to znaczy, że stajesz się poddany i posłuszny swojemu Panu, Królowi, Zbawicielowi. Przychodzi taki moment, kiedy Jezus, stajesz się młodszym bratem Jezusa. On Cię przyprowadza do Ojca i mówi: Ojcze, to jest mój brat, to jest moja siostra. Tylko Syn może przyprowadzić do Ojca. Dlatego, że Bóg Ojciec uczynił Jego pośrednikiem jedynym. Nie ma innych. A kiedy Syn przedstawia Cię Ojcu, to Ojciec przygarnia i masz objawienie Jego miłości, dobroci. Ale bez Ducha Świętego to wszystko jest niemożliwe. Niemożliwe. chodzenie z Duchem Świętym to jest rzeczywistość. To nie jest iluzja, to nie jest wiedza umysłowa, to jest rzeczywistość. Jeszcze zanim zacznę, jeżdżę po różnych miejscach i widzę pewne rzeczy. I coś wam powiem, niewielu jest tych, którzy go znają. Niewielu, ale niewielu. Ja nie mówię o darze, bo możesz otrzymać od niego dar i wtedy robisz z tym darem, co chcesz, ale to wcale nie znaczy, że masz społeczność z osobą, która ci dała ten dar. To są dwie różne rzeczy. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana. Coś przeczytamy. Jeszcze zanim zacznę, posłuchaj mnie, co ci powiem. On tak bardzo ciebie kocha i tęskni za tobą, żeby mieć z tobą społeczność. Tą społeczność miłości. Miłości. Że kiedy zaczynasz mieć tego doświadczenie, to zaczynasz rozumieć, że masz skarb. Tak drogocenny skarb, że jesteś gotów zapłacić każdą cenę, żeby go nie stracić. Zapłacisz każdą cenę, żeby go nie stracić. Bo przez ten skarb zaczynasz wiedzieć, kim jesteś, po co jesteś. Zaczynasz poznawać prawdziwy obraz. Ewangelia Jana. Pamiętacie, kiedy Jezus, to już było pod koniec Jego życia na tej ziemi, to jest 16 rozdział, kiedy mówił o swoim odejściu, uczniowie byli zasmuceni. I mówi tak, 16 rozdział, 7 wiersz. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Lepiej dla was. Ciekawe stwierdzenie. Pomyślcie sobie, ja wierzę, że uczniowie nie do końca rozumieli, co Jezus miał na myśli. Pomyślcie przez chwilę. Byli z Nim ponad 3 lata. Dzień w dzień. Chodzili razem, spali razem, jedli razem. Mieli społeczność z sobą. Byli przy Nim, widzieli, jak posługiwał. Nieraz mieli ten przywilej być z Nim, kiedy słyszeli Jego modlitwy. Ale częściej Jezus oddzielał się sam, szedł na modlitwę. I mówi tak, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli odejdę, poślę go do was. Rozmawiałem niedawno z pewną osobą, która przyjęła dar zbawienia około 30 lat temu. Oczywiście jest w drodze, nie osądzam nikogo, bo to nie moja rola. Ale kiedy żeśmy tak zaczęli rozmawiać, zadałem jej pytanie. Pewnie myślisz, że gdyby Jezus koło ciebie był, to mogłabyś się Go zapytać o wiele rzeczy, dałby ci rozwiązanie. Może nawet przyniósłby ci uzdrowienie, te, które potrzebujesz. Uzdrowienie duszy, czyli tak naprawdę zbawienie duszy. Ona mówi, fajnie by było. Powiedziałem, wiesz co? A przyjęłaś Ducha Świętego? No tak. To coś ci powiem. W ciele Jezus już tutaj nie będzie z tobą. On jest tylko w Duchu Świętym. Gdziekolwiek idziesz, jeśli Go przyjęłaś, i chodzisz z Nim, On jest z Tobą. Zawsze możesz się Go zapytać, możesz Go poprosić i zawsze otrzymasz. Bo kiedy ludzie przychodzili do Jezusa, Jezus nigdy nie powiedział, nie mam czasu dla Ciebie. Jeśli przychodzili z wiarą, zawsze otrzymywali to, w co wierzyli. Zawsze. Bez względu na to, co by to nie miało nie być. To teraz jest pytanie, czy ja naprawdę chodzę z Nim? Coś Wam powiem. Posiadanie Go jest czymś realnym. To nie jest iluzja, to nie jest wiedza, to jest coś realnego. Bardzo realnego. Jezus mówi im, że kiedy On przyjdzie, nauczy was wszystkiego. A więc jest nauczycielem. Jest pocieszycielem. Powiem wam szczerze, kiedy patrzę na nieraz na wierzących, ja im współczuję, że nieraz potrzebują ludzie pocieszenia. Są różne sytuacje życiowe. To jest jedyna osoba, która ci to może przynieść. To tylko Duch Święty. Bo On zastępuje ci Jezusa. To tak jakbyś Jezus był w tobie, nie tylko obok ciebie, był w tobie. Zawsze możesz się do Niego zwrócić i mówię, Panie, ja potrzebuję zrozumienia, pocieszenia od Ciebie. Jeśli z Nim chodzisz, jeśli masz z Nim więź, relacje, społeczność, zawsze to otrzymasz. Zawsze. Powtarzam, zawsze. Jeśli tego nie otrzymujesz, to znaczy, że jest przeszkoda. Powiedział, że to jest Duch prawdy i wprowadzi w prawdę. Wiele razy pewnie może słyszeliście z moich ust. Coś wam powiem. Prawda jest osobą. Prawda zawsze pozostaje prawdą, nawet wtedy, kiedy boli. Zamykając się na prawdę, na coś, co jest niewygodnego dla nas. Kochani, posłuchajcie mnie. Wiele razy to widziałem i ciągle widzę często. Zasmuca mnie to. Prawda przychodzi z czymś, ale człowiek, który żyje według własnej sprawiedliwości, nie przyjmie tego, bo on ma własne wyobrażenie. A kiedy patrzysz na jego życie i patrzysz na owoce życia, to nieraz ludzie żyjący w świecie wydają lepsze owoce. Wiecie, co to znaczy? Oni coś mają w głowie. Ale oni nie chodzą z Duchem Świętym, oni nie mają z Nim relacji, bo gdyby mieli, ich życie byłoby inne. Zamykając się na prawdę, uciekając przed prawdą, zamykasz się na Jego osobę, na Jego działanie. A ja powiedziałam, prawda nieraz jest niewygodna i boli. I coś wam powiem z własnego doświadczenia. Najbardziej jestem Bogu wdzięczny za słowa korekty do mojego życia, a nie za Jego obietnice. I powiem wam dlaczego. Bo słowa korekty zmieniły mnie, a to ma wymiar wieczny. Obietnice tego nie mają. Nagroda jest tam, nie tu. Często widzę, kiedy wielu wierzących szuka ulgi w swoich doświadczeniach, próbach, okolicznościach. Oni nie szukają prawdy. Nie szukają prawdy w Słowie. Oni szukają ulgi. Rozumiem to, bo to boli, bo człowiek nie został stworzony, żeby przeżywać takie rzeczy. Rozumiem to. Ale kiedy przychodzą do mnie, ja im pokazuję prawdę. I nie wszyscy chcą ją przyjąć. Bo ona jest niewygodna, bo prawda mówi, to ty musisz się zmienić. Przyczyna jest w tobie, nie w Bogu. Następna rzecz, Duch Święty zawsze będzie wskazywał na Jezusa. Amen. Z mojego własnego doświadczenia i też wiem, to też w Biblii jest napisane, coś wam powiem. Jeśli chcesz z Nim chodzić na co dzień, musisz być bardzo wrażliwy na wszystko, co go zasmuca. A Jego może zasmucić najdrobniejsza rzecz. Wiecie dlaczego? Bo On jest święty. Jeśli ktoś żyje w urazach, w nieprzebaczeniu, w zgorzknieniu, plotkuje, źle myśli o innych, o wierzących, o ludziach, krytykuje wszelką władzę, wszelkie autorytety, Duch Święty nie będzie mieszkał w takim naczyniu. Wiecie dlaczego? Bo to jest coś wbrew temu, a On jest autorem tego. Kiedykolwiek mówię o liście do Rzymian 13 rozdziale, coś wam powiem, zawsze widzę sprzeciw. A tam jest napisane, że wszelka władza pochodzi od Boga. Zawsze widzę sprzeciw. Odczuwam to nieraz w duchu. Nie, tego nie przyjmuję. Bo jestem mądrzejszy od Boga. A Bóg jest, kochani, Bogiem suwerennym. Zgadzacie się ze mną? Wiecie, co to znaczy? Że On może zrobić to, co On zechce. I nikt z nas tutaj, żaden człowiek, nie zmusi go do niczego. Nawet przez swoje łzy, użalanie się, tupanie, wierzganie, posty i tak dalej. Nie zmusisz go do niczego. On jest suwerenny. On się nie zmieni. To my mamy się zmienić. I po to do nas między innymi Duch Święty przyszedł. Więc każda osoba może być zasmucona przez niewłaściwe myśli, słowa, uczynki, a Duch Święty jest bardzo wrażliwy. Ja kiedyś myślałem, że kiedy On przyszedł i napełnił mnie, ja myślałem, że już wszystko wiem i że to już tak zawsze będzie. I pomyślałem sobie tak, nigdy od Boga już nie odejdę. I powiem wam, co się stało. On ode mnie odszedł na 20 minut. I ja nagle zobaczyłem, że jestem dalej starym człowiekiem. Bez daru zbawienia. Jego obecność odeszła ode mnie. I ja zrozumiałem, że to była moja duma i pycha. 20 minut płakałem, żeby wrócił. I wrócił. Ale tą lekcję, mimo że ona była ponad 37 lat temu, pamiętam do dzisiaj. I zrozumiałem jedną rzecz. Wszelka duma, pycha, niezależność, taki bunt, to nie ma miejsca przy Nim. On nie może przebywać w jedności, w takim miejscu. On jest święty, a te rzeczy stoją w przeciwności z Jego naturą, więc On nie może przebywać w takim miejscu. Zazdrość, plotkarstwo, kłamstwo. W takich warunkach, jeśli człowiek tak żyje, to coś wam powiem, nie będzie nośnikiem świętej osoby. Może mieć dar, może funkcjonować w darze, może czynić znaki i cuda, to będzie możliwe przez jakiś czas oczywiście, ale potem, kiedy stanie przed Jezusem, Jezus powie, nie znam cię. On nie zostawi swojej świętej natury, żeby mieszkać w miejscu grzechu. Musimy, kochani, to zrozumieć. Jeśli chcesz Jego prowadzenia, musisz to zrozumieć i musisz przyjąć tą prawdę i nie bać się poddać się Jemu, bo Cię kocha. On wie, z czym się zmagamy. Ale powiem wam szczerze, zbyt długo pewnych rzeczy nie będzie tolerował. Dla dobra naszego. On jest tym, który chce nas wychować, ukształtować na podobieństwo Chrystusa. To jest jedna z Jego głównych ról, uświęcenie nasze. Ja zobaczyłem, że najmniejszy grzech, nawet ten niewidoczny, zasmuca go. I jeśli chce mieć z Nim więź i relacje, to pierwszą rzeczą często, kiedy On przychodził, wskazywał na to. I ja musiałam pokutować. I kiedy to było szczere i prawdziwe, wiedziałam, że jeśli nie nawrócę się z tego, On nie wróci do tej samej społeczności, co miałem. To jest niemożliwe. Ale zobaczyłem, że tracę skarb. Więc szybko się nawracałem. I za każdym razem Jego obecność napełniała mnie na nowo. Dlatego mówię, to jest coś realnego w życiu człowieka. To nie jest iluzja. To jest doświadczanie tej świętej osoby w swoim wnętrzu. Pan Jezus powiedział, nie powiedział, moje owce znają moje pisma, amen. To jest ważne, żeby znać Słowo, bo On jest autorem. Ale On powiedział, moje owce znają mój głos i idą za mną, za obcym nie pójdą. Powiem wam coś, co ostatnio do mnie dotarło. W wielu kościołach, byliśmy ostatnio z Januszem na spotkaniu pastorów i słyszeliśmy wypowiedzi. Ja wierzę w dobre intencje pastorów, ale owce chciały prowadzić pastorów i to się źle skończyło. To nie owce są od tego, żeby prowadzić pasterzy. To pasterz jest wyznaczony przez Pana, żeby prowadzić owce. Musi nastąpić śmierć ego. Całkowita. Jeśli mamy naśladować Jezusa w duchu uniżenia, pokory, łagodności, cierpliwości, znosząc jedni drugich w miłości i starając się zachować jedność duchową. Kochani, duchową jedność tylko w Duchu Świętym możemy mieć. Pomimo naszej różnorodności, to Duch Święty. Jeśli ja będę chodził w Duchu Świętym, Ty będziesz chodzić w Duchu Świętym, to mimo naszej różnorodności, różnego obdarowania, powołania, będziemy mieli jedność. A tam, gdzie jest jedność, Bóg zawsze zsyła błogosławieństwo swoje. Tam, gdzie tej jedności nie ma, tego nie będzie. Żeby nie wiem, co ludzie zrobili w kościołach. Żeby nie wiem, jakich światła, błyskanie. Robią wszystko, co możliwe. Powiem wam, nakręcają się często emocjonalnie i myślą, że to Bóg jest. Ja powiem wam szczerze, ja nienawidzę czegoś takiego. Ja nie krytykuję tego, ale ja potrafię rozpoznać, czy to jest coś z Boga, czy nie. Czy to jest coś sztucznego. Ja wierzę w dobre intencje, ale jeśli Duch Święty będzie prowadził, a On po to przyszedł, to powiem wam, to wiecie, co przyciągnie ludzi do Kościoła? Obecność Boga. Królestwo manifestujące się. A tam, gdzie jest Jego obecność, zawsze się będzie manifestować Królestwo, a Boże Królestwo zawsze zaspokaja potrzeby ludu. Amen. Aby z Nim chodzić, aby odnaleźć ten i wejść w Boży plan dla swojego życia, żeby żyć w woli Bożej. Kochani, każdy z nas potrzebuje nauczyć się rozpoznawać, posłuchajcie mnie uważnie, rozpoznawać, kiedy On przychodzi. Bo kiedy przychodzi, to znaczy, że coś chce zrobić. To nie chodzi o ciarki na plecach. One mogą być przyjemne, ale to nie o to chodzi. Święta osoba przyszła. Bóg przyszedł. Więc musisz zrobić krok wstecz i powiedzieć: Panie, co chcesz zrobić? Może czegoś oczekujesz ode mnie? Może coś chcesz mi powiedzieć, na coś wskazać, coś skorygować? Może chcesz mnie do czegoś zachęcić? A może tylko ty przyszedłeś po to, żebyśmy mieli relacje i cieszyli się sobą? Bo nieraz i tak jest. Ale potrzebujesz nauczyć się rozpoznawać. Dzisiaj nie rozpoznasz Jezusa według ciała, tylko według Ducha. Wiecie, co to znaczy? Osoba, która chodzi z Duchem Świętym, rozpozna. Rozpozna to. Pan Jezus powiedział: odtąd mnie nie ujrzycie, dopóki nie powiecie: błogosławiony ten, który przychodzi w moim imieniu. Jaka jest z tego lekcja? Jeśli chcesz uczyć się wrażliwości i prowadzenia, musisz rozpoznawać te osoby, rozpoznawać te osiołki, na których Jezus przyjechał do ciebie. Kiedy przychodzi? W jakich okolicznościach życia? To potrzebujemy się uczyć tego. W jakich okolicznościach życia On przychodzi albo odchodzi? Musisz się tego nauczyć, być wrażliwy na to. Bo to jest sfera duchowa, to nie jest sfera głowy. To nie jest sfera emocjonalna. Nieraz będziesz wiedzieć, że On chce przez ciebie zamanifestować jakiś dar, królestwo. Ale On zawsze przychodzi, kiedy Go zapraszasz, gdy Go pragniesz ponad wszystko inne, bo wiesz, że bez Niego jesteś zdany na siebie, albo jesteś zdany na innych, albo na ducha tego świata. Znam ludzi, którzy dobrze zaczęli w swoim chrześcijańskim życiu, ale gdzieś po drodze, z różnych powodów, stracili skarb. Dzisiaj mają religię. A religia, kochani, nikogo nie zbawiła i nie zbawi. Religia nikogo nie uzdrowi. Religia nikogo nie uwolni. Religia nie prowadzi. Religia związuje. Zastanawiam się nieraz, dlaczego ludzie to stracili. Przestali być wrażliwi, nie poddali swego życia. Nieraz przez niewłaściwe nauczanie, nieraz przez własne wyobrażenie o Bogu. Nieraz przez życie w samosprawiedliwości. To wszystko jest sprzeczne z tym, bo Bóg jest taki jak to Słowo. On został darowany Tobie, mnie, aby współpracować z Tobą w każdej dziedzinie życia. Posłuchaj mnie, absolutnie w każdej. Nawet tej prywatnej, nawet tej intymnej, w każdej dziedzinie życia chcę Cię prowadzić. On przyszedł też jako nauczyciel do Ciebie, bo On przyszedł z tym samym namaszczeniem, na które spoczywało na Jezusie. I jest napisane, że to namaszczenie, które jest prawdziwe, ono poucza o wszystkim. Wiesz, co to znaczy o wszystkim? O wszystkim. Ono poucza. Jest pytanie, czy przyjmujesz naukę, czy słyszysz nauczyciela, czy poddajesz się pod jego naukę, czy chodzisz do szkoły Ducha Świętego, żeby się uczyć i żeby prosić, Panie, ucz mnie tych rzeczy. On przyszedł, żeby prowadzić Cię w tym życiu, w każdej dziedzinie życia, zgodnie z wolą Ojca. On przyszedł też po to, żeby Ciebie wspierać w każdej Twojej słabości. Coś Ci powiem. Każdy z nas ma coś do załatwienia przed Bogiem. Zgadzacie się? Nie licz na to, że sobie sam poradzisz. Jeśli tak myślisz, to jesteś w błędzie, to tracisz czas. Wczoraj rozmawiałam z pewnym człowiekiem. Nad jego życiem jest bardzo potężne powołanie. Dobrze zaczął. Miał oczekiwania niespełnione. Zostawił to. Życie mu się zaczęło sypać. I powiedziałam mu wprost, on walczył, walczył. On powiedział, co mam zrobić? Ja mówię, uklęknij na kolana i powiedz, Jezu, potrzebuję Ciebie. Dopóki Ty walczysz swoją mocą, swoją siłą, to znaczy, że Go nie potrzebujesz. Musisz się uniżyć i powiedzieć, Duchu Święty, ja potrzebuję Ciebie. I wtedy On przychodzi. On też chce manifestować swoją moc poprzez ludzkie naczynie. Wiecie, co tak naprawdę On pragnie? Odziać się w Ciebie. Wiesz, co to znaczy? Tak jak Duch Pana spoczął na Gedeonie, jest napisane, odział się w Gedeona. I wtedy Gedeon zrobił niesamowite rzeczy. Ponadnaturalne. Dlaczego? Bo poddał się temu, który jest wszechmogący. Boże Królestwo, posłuchajcie mnie, Boże Królestwo jest, manifestacja Bożego Królestwa jest niemożliwa bez Jego mocy, bez Jego obecności. On szuka naczynia. Więc On pragnie odziać się. On chce Ci pomóc też dojść do Twojego powołania, chce Ci je objawić, pomóc Ci iść tą drogą. Chcę z Tobą współpracować w budowaniu Królestwa. Jeśli nauczysz się Mu oddawać i poddawać całkowicie i bezwarunkowo, do tego jest potrzebne, że Ty umrzesz. I nie mówię tu o śmierci w ciele. I wtedy On może zrobić poprzez Ciebie wszystko to, co może zrobić tylko Bóg. Coś Wam powiem. On nigdy nie podzieli się chwałą z żadnym człowiekiem. On uwielbi i wywyższy tylko i wyłącznie Jezusa, żadnego człowieka. Jeśli będziesz okazywać Mu posłuszeństwo, nawet kiedy nie rozumiesz, Bóg pobłogosławi każdą dziedzinę Twojego życia. Będziesz obfitował w każdej dziedzinie. Ale najpierw musisz nauczyć się Go słuchać. Słyszeć i słuchać. On zna wszelkie słabości, wszelkie słabe strony, mocne strony. Coś Wam powiem z własnego doświadczenia. Najsłabsze strony mojego życia, które ciągnęły się we mnie od dzieciństwa, dzisiaj są najmocniejszymi stronami. Wiecie, kto to zrobił? To nie ja. On ma moc zmienić, odbudować. Powiem Ci taką prawdę. Drzwi Twojego przeznaczenia, posłuchaj mnie uważnie, drzwi Twojego przeznaczenia, które jest zapisane w niebie, są otwarte dla Ciebie od momentu Twojego poczęcia i będą otwarte dla Ciebie do momentu, kiedy Twoje ciało nie umrze. One są ciągle otwarte dla Ciebie. Jest pytanie, ilu ludzi, ilu wierzących odkrywa to, wchodzi w to. Niektórzy idą, kopiują różnych, chcą kopiować innych Bożych mężów. To jest porażka. To jest porażka. My powinniśmy czerpać od tych, których Bóg namaścił, z ich namaszczeń. Powinniśmy czerpać, uczyć się. Ale nikt z nas nie ma wszystkiego. Ale to tylko Duch Święty, tylko Duch Święty może Cię dać te właściwe relacje, spotkania, więzi. Pamiętaj, On nie da się nikomu prowadzić. Nikomu. Jezus powiedział, owce idą za pasterzem, a nie przed, nawet nie na równi. Niektórzy chcą wyprzedzić. Myślicie, że ja tego nie robiłem? Też robiłem. I nagle zobaczyłem, nie ma w tym Panie Ciebie. No bo to był Twój pomysł, a nie mój. To nie była moja wola dla Ciebie. Więc musiałam przeprosić i się cofnąć. I powiedzieć, Panie, zacznijmy jeszcze raz. Od tego miejsca, w którym zszedłem z drogi. I On zawsze wracał. Zawsze. Jeśli ktoś go ingeruje, ignoruje, nie poddaje się mu, zasmuca go, odchodzi. To dlatego, kochani, potrzebujemy, jeśli chcesz chodzić z Nim, chcesz się poddawać pod Jego prowadzenie, musisz być bardzo wrażliwy na głos swojego sumienia. Bo to jest głos Twojego ducha. Jeśli Duch Święty przychodzi, to swoją świętością oddziaływuje na naszego ducha. Więc jeśli cokolwiek zrobimy, co się Jemu nie podoba, co Go zasmuca, On natychmiast tego dotknie. Nie po to, żeby Cię stłamsić. Dotknie to po to i pokazać Ci, to nie jest właściwe. To nie jest z mojej natury. Kiedy pokazuje Ci tą nieraz trudną prawdę, to co Ci powiem, On ją jakby otula swoją naturą łaski, miłosierdzia, miłości, po to, żebyś mógł ją przyjąć i poddać się i powiedzieć, Panie, wybacz mi. Nie chcę tak więcej żyć. Mówię, Panie, są pewne rzeczy, które ja musiałam przed Panem powiedzieć i nigdy więcej. I przyrzekłem Mu, nigdy więcej. I ja jestem w tym stały. Ale są pewne rzeczy, że ja nie chcę zrobić, ale nie potrafię. I wtedy muszę Go poprosić o łaskę. Panie, zmień mnie. Został posłany przez Boga Ojca na prośbę Syna, aby Cię wspierać, zachęcać, inspirować, nieraz korygować, ostrzegać. On nigdy nie jest problemem dla człowieka. On zawsze ma rozwiązanie do każdej sytuacji życiowej. Ma rozwiązanie do każdego doświadczenia, przez które człowiek przechodzi. Problemem jest tylko to, że my Go nie słyszymy. A dlaczego Go nie słyszymy? Nie mamy z Nim więzi, relacji. Wiecie, jakie jest Jego pragnienie? Jedno z Jego pragnień? Zostać Twoim przyjacielem. Możesz kochać męża, możesz kochać żonę, możesz kochać dziecko swoje. To jest okej. Ale coś Ci powiem. On chce być pierwszy. Bo Jego miłość i przyjaźń jest doskonała, czysta, doskonała, niezmienna, stała. Ewangelia Jana, 4 rozdział. Pamiętacie historię? Jezus spotyka kobietę przy studni z tą Samarytanką i mówi tak: kto się napije wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Ta woda, którą ja mu dam, stanie się w nim, w środku, źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Kiedy Duch Święty przychodzi, to przychodzi ze źródłem. Widzieliście kiedyś w górach źródło wody? Widzieliście? Woda jest czysta, może się pić. Ona wypływa gdzieś z ziemi. Jest chłodna, orzeźwiająca, czysta. Źródło. Wiecie, kiedy Izraelici prowadzili wojny, wiecie, co wróg robił? Bardzo często brał kamienie i zasypywał źródła. Wiecie dlaczego? Żeby wody nie było. Wiesz, co robi wróg w życiu wierzącego? Bierze kamienie i zasypuje. Wiesz, dlaczego zasypuje? Bo wierzący mu na to pozwala. To nie jest tak, że on to robi wbrew człowiekowi. Nie, nie. To wierzący daje autorytet diabłu nad swoim życiem, a nie Bóg. Więc jeśli Ty pozwolisz, a co jest zezwoleniem? Grzech, niezależność, nieposłuszeństwo, czyli grzech, daje diabłu prawo i Bóg z tym nic nie zrobi. On zrobi wszystko, żeby zasypać Twoje źródło. Wiesz po co? Bo On wie, że kiedy to źródło zostanie zatkane, przestaniesz mieć dostęp do życia Boga. Wiecie, co wtedy pozostaje? Religia i prawo religijne i nic więcej. W tym nie ma życia. Siódmy rozdział. Ale wiecie, kto to daje, tę wodę? Jezus. To Jezus. Duch Święty jest Duchem Jezusa. Halleluja. 7 rozdział Jana. Od 37. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Widzę nieraz ludzi głodnych Pana. Ich duch jest jest tęskni za wodą życia, jeśli ktoś pragnie. I oni szukają wszędzie, a Jezus mówi, po co szukasz? Przyjdź do mnie. To ja jestem, ja ci dam tę wodę. Czyli musisz mieć spotkanie z Jezusem. Musisz z tym przyjść do Jezusa. To tak naprawdę mówi o czymś stałym. Kto cały czas pragnie, niech cały czas przychodzi do mnie i niech cały czas pije. Widzisz, źródło to jest coś jednorazowego, otrzymujesz to i to jest dla ciebie. Zawsze możesz sięgnąć i napić się wody, która jest w tobie, wypływająca z tego źródła. Ale jest coś więcej. Są rzeki żywej wody. I wiesz, kiedy one zaczynają płynąć? Kiedy bez przerwy przychodzisz do Jezusa. Bez przerwy pragniesz, bo wiesz, że jest więcej. Że jest więcej, a ty tego więcej nie masz. Więc pragniesz tego, więc ciągle przychodzisz do Niego. Po to, żeby pić i pić i pić. Wiecie, jak to się dzieje? Przez spotkanie z Nim i przebywanie w Jego obecności. To nie przychodzi przez religię. To przychodzi przez oddzielenie. Już nie mówię tutaj o mocy, o chrzcie. Zaznaczę tylko jedno. Jest niemożliwe, żeby człowiek, który został ochrzczony, czyli zanurzony w Ducha Świętego, żeby nie stał się efektywnym świadkiem Jezusa Chrystusa na tej ziemi. To jest niemożliwe. Parę słów na temat kroków. A więc pierwsza rzecz to jest pragnienie. To jest pragnienie. Chcę coś, kochani, wam powiedzieć. To jest rozpoznawalne w środku, bo to jest sfera duchowa. To jest rozpoznawalne. Czy masz z Nim społeczność, czy jesteś nasycony, czy jesteś głodny, czy masz pragnienie. Wielu ludzi ma pragnienie i nie idą za tym pragnieniem. Nie poświęcają się dla pragnienia, żeby je zaspokoić. Pamiętacie, co Dawid mówił? Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. On nie pragnął Boga religijnego. Pragnął Boga żywego. Kiedy zgrzeszył z Betrzebą, posłuchajcie mnie, wiecie, jak się modlił? Możecie sobie przestudiować 51 psalm. Panie, nie odbieraj, oczyść mnie najpierw, oczyść mnie z mojego grzechu. Tą grzeszną naturę ja otrzymałem, przekazała mi moja matka. Każdy z nas się narodził z grzeszną naturą, amen? Każdy. Dlatego Jezus powiedział, musimy się na nowo narodzić, żeby wejść do Królestwa. On powiedział, pokrop mnie hizopem. Czyli tą gałązką zanurzoną w krwi do oczyszczenia. Tak było w Starym Przymierzu. I powiedział, nie odbieraj mi Ducha Świętego. Człowiek, który żył pod prawem, rozumiał, doświadczał łaski, doświadczał miłosierdzia. Wiecie dlaczego? Bo ze wszystkim przychodził do Boga, a nie do człowieka. I on wiedział, że tylko Bóg może zmienić to wszystko. Bo wiedział, że On jest wszechmogący. On poznał, że Bóg jest Bogiem miłosierdzia, że Bóg jest Bogiem łaski i że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Przywróć mi radość ze zbawienia, mówił. Coś wam powiem. Grzech sprawia, że tracisz radość. Taka jest prawda. To życie w grzechu, w niezależności od Boga, od Słowa, sprawia, że nie masz radości tej wewnętrznej, nie masz wdzięczności za dar zbawienia. Nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. On jeszcze powiedział ważną rzecz tam, przeczytam to. serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Zadam Ci pytanie, jak często modlisz się tą modlitwą? Coś Ci powiem, tylko Bóg może stworzyć czyste serce. A Jezus powiedział, ci, którzy mają czyste serce, będą oglądać Boga. Ducha prawego odnów we mnie. On miał, przez grzech to stracił. I powiedział, Panie, odnów to we mnie. Prawego ducha. Wiecie, co to jest prawy duch? On jest zanurzony w boską sprawiedliwość, czystość, świętość. Nie odrzucaj mnie od oblicza mego, czyli od obecności Twojej. Coś Wam powiem, grzech zawsze oddziela Cię od obecności. I wtedy nie mów mi, że jesteś prowadzony przez Ducha Świętego, bo oszukujesz samego siebie. Po owocach można to rozpoznać. Po owocach życia. Wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przestępców będę nauczał Twoich dróg. Wesprzyj mnie. Czyli Boże, niech Twój duch ochoczy, żeby wejdzie we mnie, żeby zainspiruj mnie na nowo. Pragnienie połączone z wiarą. Oddzielenie. Pamiętacie, co zrobił Mojżesz, jak się spotykał z Bogiem? Pomyślcie sobie, obóz Izraela, 600 tysięcy dorosłych ludzi, dzieci, zwierzęta, kury, psy, harmider, obóz. Wrocław liczy ile? 760? Około miliona w tej chwili, tak? No to trochę mniejsze miasto niż Wrocław. Pomyślcie przez chwilę. Tylko we Wrocławiu są wieżowce, tam wieżowców nie byli, więc przestrzeń była większa. Czy w takim hałasie, można powiedzieć w bajzlu, czy możesz usłyszeć, wyciszyć się? Jest to trudne, prawda? Więc co Mojżesz zrobił? Poza obozem postawił sobie namiocik. I tam przychodził. Więc on musiał zrobić pewną wędrówkę, powiem wam. Samochodzików nie było wtedy. Szedł. I kiedy Bóg widział, nadchodzi mój sługa, on już tam czekał na niego. Ja 3 razy do roku wyjeżdżam. Na kilka dni. Wiecie dlaczego? Bo to jest czas oddzielenia dla mnie. Jak Jezus funkcjonował? On musi być wzorcem dla nas. Wczesny ranek. Puste miejsce. Wchodził nieraz na górę. Na górę. Nie do doliny, na górę. Wiecie dlaczego? Jak wchodzisz na górę, to wszystko masz pod stopami, a nad tobą jest tylko Bóg. Biblia naucza, nie chcę tutaj na ten temat mówić, na górach zasiadają duchowe zwierzchności, które mają wpływ. Pustkowie. Schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich. Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się. To jest świadome oddzielenie się. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego Jezus? Dla niego było tak łatwe słyszeć Ojca? Bo on zawsze się pytał, Ojcze, czego oczekujesz? Jezus przyszedł tylko wypełnić wolę Ojca, nie swoją. Jeśli będziesz mieć takie pragnienie w swoim życiu, żeby żyć tylko i wyłącznie w woli Ojca, to szybko nauczysz się słyszeć Go. Jezus uczył uczniów: wejdź do swojej komory, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu. A Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie, jest napisane. Wiecie, tam komora, nieraz to mówię, powiem wam, tam nie było elektryczności. Więc kiedy zamkniesz, może było jakieś okienko na powietrze, ale tam był takie trochę mroczne pomieszczenie. Wiecie po co? Dlaczego nieraz niektórzy zamykają oczy, jak się, żeby nic nie rozpraszało? Bo przez wzrok, przez obrazy, one chcą wejść w nas. I nieraz robią tylko zamieszanie. Wyciszenie. My żyjemy, kochani, dzisiaj w świecie pełnym hałasu. Niektórzy nie potrafią, nie znoszą ciszy. Wiecie dlaczego? Bo w ciszy można coś usłyszeć. Hałas, słuchawki, telefony, komputery, pośpiech życia, zabieganie, reklamy tego świata, napięcia spowodowane, to wszystko ten świat ma taki wpływ, przychodzą napięcia, lęki, stresujące okoliczności życia, nieraz przechodzenie przez jakieś próby, doświadczenia, nieraz przez jakieś osobiste walki, jakieś zmagania, wyzwania, oddzielenie prowadzi do wyciszenia. Dawid mówi tak: o jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, czyli on coś robił w tym kierunku. Nie tylko modlił się, ale zabiegał, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, aby oglądać piękno Pana, aby odwiedzać świątynię Jego. Dawid miał pragnienie bycia w Bożej obecności. Król, który miał absolutną władzę, ustawodawczą, wykonawczą i sędziowniczą, sądowniczą. Bogactwo miał. On wiedział, że to tylko Bóg i pragnął przebywać w Jego obecności. Psalm 28 mówił tak: do Ciebie wołam, Panie, skało moja. Nie bądź głuchy na wołanie moje, abym, jeśli byś milczał, nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Wysłuchaj głosu błagania mego. Gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu, świątyni Twojej, błogosławiony niech będzie Pan, gdyż wysłuchał głosu błagania mego. Nie bądź głuchy na wołanie moje, jeśli byś milczał, abym nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Wiesz, co to znaczy? Boże, jeśli ja nie usłyszę odpowiedzi od Ciebie, jeśli nie będę słyszał Ciebie, to umrę duchowo. Będę duchowym trupem. Ale kiedy słyszysz głos Pana, to w Jego głosie jest życie. Życie samego Boga. Te słowa są nośnikiem życia Boga, są nośnikiem boskiej wiary. Wyciszenie ciała. Kiedy się oddzielasz, szukasz Pana. Coś Ci powiem, co się dzieje. Przychodzi, wróg zrobi wszystko, żeby Cię odciągnąć od tego miejsca. Myślisz sobie tak, ja to mówię z własnego doświadczenia, a jeszcze sobie herbatkę zrobię. Więc idziesz robić herbatkę i myślisz, że kiedy z herbatką wrócisz do tego miejsca, że wrócisz do tego miejsca Bożej obecności, z której wyszedłeś. Patrzysz, a tego nie ma już. Musisz zacząć od zera. I znowu Boża obecność zaczyna przychodzić. To nieraz tak powolutku przychodzi, kiedy stajesz przed Panem, wielbisz Go. I nagle mówisz, a paluszka sobie jeszcze wezmę. Idziesz po paluszka, żeby przegryźć, wracasz. Musisz zacząć od zera. Wiesz, co to znaczy? On nie jest pierwszy. Ciało panuje. Ciało ma władzę, cielesna natura ma władzę nad twoim duchem. Nieraz jest potrzebny czas na to krzyżowanie. Wyciszenie umysłu. Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. W trudnych chwilach kieruj swoje myśli na Jezusa. On jest sprawcą i dokończycielem wiary. To On jest Zbawicielem. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą, godne pochwały. Czyńcie to, a Bóg pokoju będzie z wami. Potrzebujesz dojść do takiego miejsca, gdzie twój umysł jest wyciszony. Wyciszone są emocje. Emocje, kochani, mają olbrzymi wpływ na nasze życie. Nieraz okoliczności targają naszymi emocjami. Sytuacje targają emocjami. W ten sposób nigdy nie zbliżysz się, nie nawiążesz relacji z Nim. Jeśli twoje emocje nie manifestują natury Jezusa, to coś ci powiem. Może nieraz potrzebujesz uwolnienia nawet. Ale na pewno potrzebujesz uzdrowienia wewnętrznego. Bo skąd się to tam wzięło? Jezus powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, zmęczeni, znużeni, usiłowaliście, nie wyszło wam, mozoliliście się i nic z tego się nie wyszło. I obciążeni, czyli obładowani, objuczeni troskami. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, to ja wam dam ukojenie. Wiesz, w jaki sposób to ukojenie przychodzi? Obecność Jego przychodzi. I kiedy się poddajesz Jemu w zaufaniu, powierzasz wszystkie swoje troski Jemu, Duch Święty manifestuje pokój Chrystusa w tobie. To spływa na ciebie jak balsam. I nagle sobie myślisz tak, po co ja mam się martwić? To wszystko są światowe rzeczy cielesne. Jego obecność zaspokaja. Jego obecność podnosi. Przynosi ci wiarę, przynosi ci miłość, akceptację i nagle to wszystko inne przestaje być dla ciebie ważne. Doświadczasz jakby cząstki nieba na ziemi. On zawsze patrzy na trud i utrapienie, aby to ująć w ręce swoje. Jezus mówi, nie troszcie się o nic. Nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać. Tego wszystkiego poganie szukają. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Wszystko inne ja wam dam. Będzie ci dodane. Czyli nie będziesz musiał zabiegać o te rzeczy. One jakby przyjdą do ciebie. W różny sposób. Ale my mamy szukać Jego Królestwa, Jego sprawiedliwości. Nie naszej własnej, Jego. Boża sprawiedliwość jest zupełnie inna niż ludzka. Mamy właśnie tego szukać w swoim życiu. Następna rzecz, zanim skończę tę pierwszą część. Psalm 46, werset 11. Niesamowity psalm. On się zaczyna, przestańcie, czyli zatrzymajcie się. Zatrzymajcie się, uspokójcie się, zaprzestańcie prób. Rozluźnijcie się i odprężcie się i poznajcie, że to ja jestem Bogiem. Halleluja. Coś ci powiem. Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Jeśli chcesz doświadczać Wszechmogącego Boga, to w swoich własnych próbach, zamysłach, kiedy próbujesz coś robić, widzisz, że nie wychodzi. Powiesz to Panu i zatrzymaj się i uznaj, że On jest Bogiem. To cisza przyciąga Boga. Pamiętacie historię Eliasza? Oto Pan przychodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. Po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz. I wtedy doszedł go głos Pana i zaczął słyszeć Boga. Cisza, cisza przyciąga go. Duch Święty, powiem ci, Duch Święty, On będzie zawsze chciał cię wprowadzić za zasłonę do miejsca najświętszego, gdzie jest boska obecność. I kiedy tam wejdziesz, pozwolisz się tam zaprowadzić, nasiąkniesz Bogiem tak mocno, że wyjdziesz i będziesz zmienioną osobą. Można rozpoznać, kto tam wchodzi, a kto nie. To jest rozpoznawalne. To jest rozpoznawalne. Skończył mi się czas, więc chciałbym tylko, żebyśmy mieli taką świadomość. Otwórzmy sobie jeszcze Psalm 32, na tym skończymy. Pod koniec będziemy się modlić o pewne rzeczy. Ten psalm jest szczególnie drogi i miły, chociaż nie jest łatwy. To jest modlitwa Dawida. Posłuchajcie mnie. Dawid mówi tak. Błogosławiony jest ten, któremu odpuszczono występek, nieprawość, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Wiecie, co to jest obłuda? Bóg nienawidzi obłudy. Szczególnie na tle religijnym. Mówisz jedno, robisz drugie. Chodzisz z maską na twarzy. Czy pytasz, co u ciebie? Wszystko jest okej. Okay. A małżeństwo wisi na włosku. Wszystko jest okej. Okay. I coś wam powiem. Tak często robią ludzie, którzy są członkami kościołów. Wiecie, co to jest? To jest obłuda. Zakłamanie. Życie w ciemności. Diabeł ma pole do popisu. I Bóg mu na to pozwoli. Gdy milczałem, Dawid mówi o sobie, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. We dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Coś ci powiem, jeśli ręka Pańska zaciąży na Twoim życiu, będzie ciążyć na Twoim życiu, to dopóki nie będzie prawdziwej pokuty, Bóg nie odpuści ci. Wiesz dlaczego? Ze względu na to, że cię kocha. Bo nie chce, żebyś przekroczył pewną granicę, z której już nie będzie powrotu. Nie odpuści ci. Błagalne wołanie przez cały dzień. Nic nie dało. We dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zaczęła zanikać. Innymi słowy, życie zaczyna się sypać. Grzech mój wyznałem Tobie, winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Potem Dawid mówi tak, niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. W czasie niedoli. Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. 8 werset mówi, widzisz, po tej pokucie Dawid na nowo zaczął słyszeć Boga. Pouczę Ciebie, wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą i oko moje spocznie na Tobie. I Dawid potem mówi do wielu, nie bądźcie nierozumni jak koni, jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bezbożny ma mnóstwo cierpień. Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Otacza go łaska. Otacza go łaska. Łaska. Tylko Duch Święty daje Ci zrozumienie, czym jest ta łaska. Tylko Duch Święty może Cię nauczyć czerpać z Jego łaski. Tylko Duch Święty przynosi objawienie tego wszystkiego. Duch Święty mu nie odpuścił, dopóki Dawid nie zgiął swego karku i kolan i Boże, wybacz mi. Wiecie, co się stało? Przestał się usprawiedliwiać. Wiecie, że duch samosprawiedliwości w Kościele jest bardzo tłusty i wypasiony? Kto to wie? Dopóki tolerujesz tego ducha w swoim życiu, zapomnij o tym, co ja mówię, bo to nie będzie działać. Robimy przerwę, halleluja. Jesteście pobłogosławieni przynajmniej na razie, tak? Dobrze, ja też.